Bóg się cieszy, kiedy może odnaleźć człowieka. Pochyla się nad tymi, którzy obrzęźli w swoich grzechach, w swoich sprawach, którzy gdzieś się pogubili. Kościół cieszy się umiarkowanie, ale też się cieszy. To jest ta wiara, która wymaga od nas często dużego aktu zaufania. O tym było wczoraj. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali zbliżyć się do takiej, zbliżyć się, to ja mówię od razu z całą pokorą, do takiej odpowiedzi na pytanie, co dalej. Kiedy spotkałem Jezusa, kiedy przedefiniowałem swoje życie, kiedy wydaje się, że jestem przy Nim, czy może się jeszcze coś wydarzyć? Jak ma wyglądać, czy jak może wyglądać moje życie? Każde doświadczenie Pana Boga, spotkanie Pana Jezusa, obojętnie jak ono do nas przyszło, bo czasami w najmniej oczekiwany sposób albo w najmniej oczekiwanym miejscu. Bywa, że ktoś stanie w supermarkecie w takim świątecznym tłumie i zobaczy tych ludzi, którzy biegną, kupują, obładowani tymi reklamówkami w tym sklepie, w tamtym sklepie i nagle przyjdzie taka myśl, co ja tutaj robię, że ja tak w zasadzie nie chcę. O co w tym wszystkim chodzi? Za czym oni pędzą? Co chcą posiąść? Nie? I to może być dokładnie ten moment, kiedy wydarzy się spotkanie z Panem Bogiem. Kiedy we mnie coś pęknie i to pęknięcie będzie tą szansą na to, że mojego Boga na nowo odnajdę. Równie dobrze może to być chwila, kiedy z kimś się w taki okrutny sposób pokłócę i chwilę potem zadam pytanie, po co to było? Kto zwyciężył? Wszyscy przegrali. I nagle uświadomię sobie, że w życiu chodzi też o coś innego. I to coś innego może prowadzić mnie do Pana Boga. To może być jakiś gest, który ktoś wykonał bezinteresownie, obdarzając mnie swoim uśmiechem, pomagając mi w jakiejś trudnej sytuacji. To może być łaska dobrej spowiedzi, Eucharystii, łaska świąt, łaska zakochania się w kimś drugim, bo kiedy czuję, że zostałem odnaleziony do Pana Boga, to niekiedy przez drugiego człowieka, to wtedy pędzę do Pana Boga podziękować Mu za to. I to zawsze jest jakaś chwila, którą odczytuję przez wiarę jako chwilę z Bogiem. I ta chwila jest dla mnie rodzajem inspiracji. Ona powoduje, że czegoś mi się chce, że jakby wstępuje we mnie taki impuls do życia. Jestem przekonany, że odczytując to przez wiarę, odkrywam, że to jest ślad, który zostawia we mnie Pan Bóg, który też chce zapewnić mnie o swojej miłości. Oczywiście wtedy rodzi się wielka radość i czasami tak duży entuzjazm, że chciałoby się od razu do nieba. Mądrość ojców wschodnich mówi, że jeżeli widzicie młodego, który z własnej woli wstępuje do nieba, złapcie go za nogi i ściągnijcie na ziemię, bo to do niczego mu nie służy, to ulatywanie do nieba. Zobaczcie, że my często, jak złapaliśmy Pana Boga, tak jakbyśmy znaleźli trop, to wtedy wszystko inne traci znaczenie. I jest w tym prawda, ale jeżeli student, zamiast studiować, nagle godzinami siedzi w kościelnej ławce i wącha kadzidło i się modli, zaniedbując to swoje miejsce, to swoje życie i to swoje powołanie, to coś jest nie tak. Jeżeli studentka nagle mówi, ona porzuca studia albo lekceważy zbliżającą się sesję, bo ona ma posługę we wspólnocie. To jest pytanie, czy to jest Boże, czy to jest właśnie taka próba ucieczki od życia do Boga. A ucieczka w Boga jest zawsze zdradą, a nie odnalezieniem Pana Boga. Zobaczcie, że te sytuacje, o których mówię, one pokazują, że obok tego charyzmatu, łaski, tego, tej radości bycia odnalezionym jednak bardzo mocno potrzebujemy tego, co jest jakąś granicą, co jest instytucją. Łaska, charyzmat potrzebuje też instytucji, potrzebuje instytucji Kościoła. Ale to, o czym chcę mówić, żyć według wiary, czy żyć mocą tego spotkania z Chrystusem, które mnie uczyniło nowym. To znaczy być świadomym tego, że celem mojej wiary jest Pan Bóg, nic więcej. Że celem mojej wiary jest to, żeby stać się Chrystusem. Utożsamić się z moim Panem. Oczywiście to nie jest tak, że ja myślę o tworkach, bo w tworkach i w różnych innych zakładach to jest dużo takich Chrystusów. To znowu ostrzegam przed takim myśleniem. To bardziej chodzi o to, że sakrament chrztu, który przyjęliśmy, on funduje w nas Boże życie. On powoduje, że należymy do Chrystusa. My przez całe życie czasami żyjemy jakimiś innymi pomysłami. A wystarczyłoby sięgnąć po ten zasób, po tę mądrość sakramentu chrztu i rozwinąć w sobie tą moc, jaką dał nam Chrystus. Wiara potrzebuje wzrastać. My potrzebujemy w naszej wierze się zmieniać. Ja dla swoich osobistych potrzeb sformułowałem kilka takich praw, które teraz przytoczę. Mam prawo, to jest to pierwsze, do kochania Pana Boga, dlatego że jestem kochany. Nie dlatego, że jestem cudownym, świętym, że zasłużyłem sobie na coś, ale po prostu dlatego, że jestem. To jest pierwsze niezbywalne prawo, które umożliwia mi wzrost w wierze. Mam prawo kochać Pana Boga. Intymnie, po swojemu. Każdy spotyka Pana Boga nieco inaczej. I do każdego Pan Bóg ma taki osobisty kod dostępu. Drugie prawo to jest, mam prawo do swojego tempa w drodze do Boga. To nie jest tak, że my teraz wszyscy jesteśmy na jakimś starcie, teraz kto pierwszy i wszyscy mamy dorównać temu pierwszemu. Każdy idzie w swoim tempie, dojrzewa w swoim czasie. Rozumienie przychodzi w najmniej oczekiwanych momentach, jak przed chwilą mówiłem. Słowo, które słyszeliśmy, ono często wchodzi jednym uchem, wychodzi drugim, a czasami bywa tak, że przez długie lata jest gdzieś w naszej pamięci, w naszym wnętrzu i nagle ożywa. I nagle zaczynam to rozumieć. Nagle staje się dla mnie wezwaniem i wtedy decyduję się na jakiś kolejny krok ku Panu Bogu. Mam prawo do swojej prędkości. Nie muszę tak jak inni. Ile ja się nacierpiałem, będąc kiedyś na charyzmatycznym spotkaniu, dlatego że Duch Święty rozdawał dary i rozdał dar języków i wszyscy tutaj śpiewają językami, modlą się, a ja taki obolały, a mnie ominęło. Czemu mnie ominęło? To nie jest tak, że dla wszystkich tak samo, do każdego inaczej. Pan Bóg ma też taką właściwość, że dostosowuje się do naszego tempa. Trzecie prawo, które sobie określiłem w ten sposób. Mam prawo do pomyłki i do słabości. I ona nie wyrzuca mnie z Kościoła i nie wyrzucają mnie te moje pomyłki i słabości sprzed Bożego oblicza. To bardzo ważne, bo my ciągle cierpimy na pokusę perfekcjonizmu. Gdzieś mamy to zaszczepione w sobie. Mogę się pomylić. Mam prawo gdzieś zbłądzić. Jeżeli dam sobie takie prawo, to nie będę się katował nieustannym poczuciem winy, ale będę mógł przyjąć Pana Boga, który przychodzi tak jak chce. Będę mógł do Niego pójść pomimo mojego grzechu i mojej słabości. Czwarte prawo to jest, mam prawo się zmieniać i dojrzewać. Ja nie muszę się modlić tak, jak modliłem się wtedy, gdy byłem licealistą. A z perspektywy czasu bywa, że taki okres uznajemy za czas najgłębszej więzi z Panem Jezusem, że byliśmy tacy totalni. Dzisiaj mamy tych lat trochę więcej, 20, 20 kilka, może jeszcze więcej. I mamy prawo inaczej się modlić, inaczej rozumieć świat. Mamy prawo inaczej pytać o Pana Boga. To też jest ważne, żeby to zauważyć, że my się zmieniamy i zmienia się razem z nami nasza wiara. A nie daj Boże, żeby się nie zmieniała. Bo jak się nie zmienia, to ciągle jesteśmy takimi przedszkolakami, którzy tam tą Bozię mają, opłatek mają, księdza wpuszczają, bo tak wypada, ale tam nie ma miłości w tym wszystkim, tam nie ma w tym takiego Bożego ognia naprawdę. Wiary w tym nie ma. Natomiast jest taki zewnętrzny strój, taka przynależność do kultury chrześcijańskiej, a niekoniecznie jest to umocowane w wierze. I ostatnie prawo, które sformułowałem, to brzmi tak. Mam prawo ciągle na nowo pytać, wątpić, szukać zrozumienia. To jest właściwość wiary, że z jednej strony jest aktem ufności, powierzenia siebie i tej swojej historii Panu Bogu i takiego intymnego przylgnięcia, ale też staję przed Panem Bogiem z pytaniem dlaczego. Dlaczego tak? Co to ma znaczyć? Dokąd mnie to zaprowadzi? Tego nie rozumiem, Panie Boże, bo tych dogmatów, tych prawd, tych zwyczajów, tych nakazów, zakazów, tego jest tak dużo. Ja nie nadążam za wszystkim. A życie też stawia mnie w takich sytuacjach, gdzie no właśnie te proste odpowiedzi jakoś nie pasują do życia. Jakby nie są do końca kluczem i nie rozumiem. I dlatego tak drążę, dlatego tak wątpię. Dlatego przychodzę do Ciebie i znowu Cię o to samo pytam, bo dzisiaj przestałem to rozumieć. Te prawa, które sobie dajemy, my sami, one pozwalają nam w wierze się zmieniać i dojrzewać i wzrastać. A celem wiary, tak jak mówię, nie jest to, żeby nam było łatwiej, żeby świat wokół nas stał się piękniejszy, żeby to był świat ludzi takich uśmiechniętych, życzliwych sobie, dobrych, rodzinnych. Nie jest celem tego, żeby każdy biedny, celem wiary, żeby każdy biedny został zaopiekowany, każdy znalazł jakieś schronienie, bezdomny, dach nad głową, żeby wszystkie problemy i niesprawiedliwości świata nagle ustały. To nie jest celem wiary. Dla wielu to może być smutne, ale tak jest. Królestwo Boże nie jest z tego świata. A każda pokusa zbudowania królestwa tutaj, takiego królestwa chrześcijańskiego, raczej kończyła się fiaskiem. Raczej zamieniała się w coś okrutnego i używano Ewangelii do spraw niegodziwych. Celem naszej wiary jest zbawić człowieka. Dać mu niebo. Dać mu wejść do radości swojego Pana. Mądrość Wschodu, na którą się już dzisiaj powoływałem, podpowie, tłumacząc słowo zbawienie, że to chodzi o uzdrowienie człowieczeństwa. Że w ogóle tajemnica wcielenia, do której się zbliżamy wielkimi krokami przez ten Adwent, to jest tajemnica Bożej miłości. Bóg chce uzdrowić nasze człowieczeństwo. Napełnić je swoją łaską. Prześwietlić je swoją łaską. I Bóg naprawdę nie może już być bliżej człowieka, niż jest w Panu Jezusie. Bo już nie można dalej. I teraz każdy, kto spotyka Jezusa, może dotknąć Boga. Nie ma innej drogi jak Chrystus, który o sobie zresztą mówi. Jestem drogą, prawdą i życiem. Chcesz poznać Boga? Zbliż się do Chrystusa. Bo tu zaczyna się to miłowanie Pana Boga. Tu możesz dać siebie i możesz wziąć to, co ma do zaoferowania i do dania sam Pan Bóg. Warto zadać tutaj pytanie, co to jest bliskość. Niektórzy, którzy doświadczają zakochania, twierdzą, że są specjalistami od bliskości. Nieustannie się dotykają, przytulają, całują, rozmawiają, mają niekończące się tematy albo też cudowne chwile milczenia, które też są takie nasycone, takie pełne. Pewnie jest to Wam wszystkim tutaj obecnym mniej lub bardziej znane z doświadczenia, albo przyjdzie wkrótce. W każdym razie ponoć psychologowie robili takie badania i wyszło, że taki stan maksymalnie długo może trwać 17 miesięcy. Że potem nasz mózg nie jest w stanie udźwignąć tego, co dzieje się z naszymi hormonami i tymi wszystkimi substancjami, które nasz organizm wytwarza, żeby nas wprowadzić w tak zmieniony stan świadomości. Oczywiście nie będę teraz tłumaczył i tutaj tak osłabiał tego stanu zakochania, ale to nie jest bliskość. Tego możemy być pewni. Że to jeszcze nie jest bliskość, choć te elementy są tam w tym doświadczeniu dane. Ja natomiast chciałbym się skupić na czymś jednym, na czymś, co nazywam intymnością i do czego potrzebny jest tak po ludzku dotyk, takie czucie drugiego człowieka, jakieś zapośredniczenie poprzez ciało. Ale też nie rozumiem tej intymności wyłącznie jako aktu seksualnego, jako tego wszystkiego, co wiąże się ze skonsumowaniem takiego związku, bo to byłoby za mało. Intymność jest czymś znacznie bardziej duchowym i ona jest podstawą tego, co nazywamy więzią małżeńską, a czasami też taką rzetelną, głęboką przyjaźnią. Bo to jest taka decyzja na to, że umieszczam drugiego człowieka w głębi siebie samego. A on umieszcza mnie w swoim wnętrzu. Jakby zabieram go do siebie, do swojego wnętrza. Pozwalam się zbliżyć drugiemu człowiekowi do siebie ze wszystkim, co mam. I tak samo on może się do mnie zbliżyć. Inaczej na to spoglądając mogę powiedzieć, należę do niego. Czy pozwalam mu się wziąć i też on pozwala mi siebie ofiarować. To jest wymiana. Ktoś mnie kocha i kogoś ja kocham. Ktoś na mnie czeka i ja na kogoś czekam. Co więcej, mogę być sobą. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby doświadczyć intymności. Nie muszę udawać. Mogę być słaby. Nie muszę, nie wiem, być kulturalny, czy jakoś tak ubrany w jakiś rodzaj gorsetu, żeby ciągle się komuś podobać w takim napięciu, że jak wyjdę z tego gorsetu, to on nie będzie mnie kochał, ona nie będzie mnie kochała. Nie, mogę być sobą z całym dobrodziejstwem inwentarza, bez maski. I się nie boję, dlatego że liczę na akceptację i ją otrzymuję. I sam akceptuję tę drugą stronę słabą. Ile jest takich związków i takich spotkań z ludźmi, gdzie ktoś mówi, no to powiedz mi, ilu wcześniej miałaś chłopaków i co tam między wami było. Tak między innymi, powierzając tego typu sprawy, rodzi się intymność. Ale często to ucho jest takie ograniczone do słuchania i zaczyna opowiadać, a on wtedy się wścieka, zaczyna ją wyzywać i tam już nie ma tej akceptacji, a więc nie rodzi się intymność. Rodzi się jeszcze większa odległość i zranienie. Intymność potrzebuje tej odwagi bycia sobą, bez maski. Potrzebuje akceptacji i wzajemności. Nie ma tak, że to jest tylko jednostronne, że ja mam takie szerokie serce, że ci wszystko wybaczę. I jestem przekonany, że jesteśmy blisko. Jeżeli nie ma wzajemności, to nie ma też intymności. Ale ta bliskość i intymność z Jezusem, o której opowiadam tutaj od kilku dni, to jest taka pewność, że Bóg jest po mojej stronie. Że Bóg mnie nie zawiedzie. Co nie znaczy, że będzie na moje posyłki. Że będzie robił to, co ja chcę, bo też ufam, że On wie więcej. Kocha bardziej. Kocha prawdziwie i zna moje najgłębsze pragnienia i będzie wierny moim najgłębszym pragnieniom, a nie moim zachciankom. Dopiero doświadczenie takiej bliskości, intymności powoduje, że nie boję się stanąć przed drugim człowiekiem, innym człowiekiem, że wokół mnie otwiera się przestrzeń wspólnoty, a w wierze potrzebujemy być razem. Z jednej strony jest to tak intymne i tak osobiste i niepowtarzalne, a z drugiej strony potrzebuję tego razem. Potrzebuję wspólnoty, potrzebuję Kościoła, innych ludzi, z którymi mogę o tym rozmawiać, mogę się razem z nimi pomodlić. Wiem, że wspólnie wierzymy i w różnych trudnych sytuacjach będziemy się wspierać. Dobrze by było, gdyby ten nasz Kościół stał się taką wspólnotą, gdzie nawzajem siebie wspieramy w drodze do Pana Boga. Nie gdzie machamy na kogoś ręką, tylko czasami kogoś niesiemy, kiedy ma gorszy czas, kiedy coś się mu tam w życiu rozsypuje, kiedy doświadcza takiego czy innego kryzysu. Potrzebuję braci i sióstr, żeby moja wiara była włączona w ten nurt takiego szukania Pana Boga poprzez wszystkie wieki, można powiedzieć w tradycji. Ja wtedy jestem częścią wielkiego dziedzictwa i wielkiej historii. Ale cały czas jest to tak, że to moje osobiste i nie przestaje być osobiste. Żeby wiara wzrastała, potrzebujemy wspólnoty. Potrzebujemy braci i sióstr. Potrzebujemy o tym rozmawiać, dzielić się i spotykać takich ludzi. Potrzebna nam jest też taka postawa, którą ja nazywam uważnością. To jest umiejętność czytania znaków, umiejętność znajdowania śladów, a nawet takich drobnych okruchów. To jest taki rodzaj wyostrzenia zmysłów. I tu nie chodzi o te nasze oczy, o te nasze uszy, ręce, które mogą dotykać, tylko o takie duchowe zmysły, o taką duchową wrażliwość, która potrafi te wszystkie rzeczy, które się dzieją, a ciągle się coś dzieje wokół nas, zbierać i odczytywać. W świetle wiary, zadając sobie pytanie, Boże, dokąd mnie prowadzisz? Co to wszystko znaczy? I tu jest dokładnie to miejsce, gdzie te moje pytania, moje wątpienie, moje szukanie dojrzewa. Ale jest też taki moment zatrzymania. Kiedyś zapytano rabbiego, bardzo znanego rabbiego, nazwijmy go Rabbi Józef, po co przyjechałeś do Cadyka tutaj w Kalwarii, niedaleko Warszawy? Po co tak wybitny rabin zmarnował kilka dni, żeby przyjechać do Cadyka? Na co ów rabin odpowiedział, przyjechałem, aby stać obok niego i przyglądać się, jak sznuruje buty. Czasami też takie chwile prowadzą nas o wiele głębiej i dalej. Takie chwile absolutnej bezinteresowności. Chwile, w których po prostu pozwalamy, żeby tajemnica nas przeniknęła. A w wypadku spotkania ze świętym, to czasami tak właśnie jest, że wystarczy obok niego usiąść i pobyć z nim trochę, pomodlić się razem. To pomaga. Ponoć mistrzowie zen, często adeptów tej sztuki, w ten sposób przyzywają. Jak ktoś mówi, że ma trudności na modlitwie, to mówi, siądź obok mnie blisko i się módl. I że to pomaga. My potrzebujemy takiego doświadczenia. Ale to wymaga uważności, żeby nie przegapić takich momentów, kiedy spada taka czysta kropla kontemplacji na nas. Potrzebujemy czegoś, co nazwałbym odważnie dyscypliną. I wtedy zaczyna się wzrost w wierze. I nie mam tutaj na myśli pilności wzorowych uczniów, którzy wszystko mają posegregowane, poukładane, czerwone długopisy po jednej, zielone po drugiej, karteczki takie, inne, cały plan, że 15 minut angielskiego, 12 minut powtórka słówka z hiszpańskiego, potem jedno zadanie z fizyki, potem urozmaicenie menu i coś jeszcze. To nie o to chodzi, żeby mieć taki harmonogram. Mówiąc o dyscyplinie, chcę powiedzieć o czymś takim, co my Polacy mamy w swojej naturze. Mamy taki zapał i entuzjazm początku, a potem to nam się już nie chce. I to się tak po chwili rozjeżdża. Jedna z podstawowych umiejętności, takich ludzkich w ogóle, to jest umiejętność czekania na gratyfikację. Że najpierw decyduje się na rzeczy najtrudniejsze do zrobienia, wymagające najwięcej pomyślunku i zaangażowania często i czasu, a dopiero potem zajmuje się michałkami. A my najczęściej to tak przygotujemy, posprzątamy. Jak mam napisać długi tekst, to wtedy wysprzątam w swoim pokoju, wyodkurzam. Nawet jestem w stanie umyć okno, które myję tylko raz w roku, specjalnie po to, żeby zrobić takie warunki do myślenia, zamiast siąść i napisać tekst. Tak? A to dokładnie na tym polega. Umiejętność odraczania gratyfikacji, czyli podjęcia się trudnego zadania. To będzie bardzo potrzebne, żeby zmienić się w jakimkolwiek wymiarze naszego życia, także dojrzeć w dziedzinie wiary. Ale to też jest przejęcie odpowiedzialności. I tu muszę ze smutkiem powiedzieć, że łatwo byłoby zrzucić winę na świat, na los, na innych ludzi, że to przez innych jest mi tak źle. Jak mnie skrzywdził ten profesor, bo mi wpisał jedynkę czy jakąś złą ocenę i nie mam stypendium teraz, tak? Jak wszyscy są przeciwko mnie, a mama powiedziała, że nie będzie dłużej finansować mojego akademika i studenckiego życia. Jak ona mnie rani, wszystko jest przeciwko mnie. Przejąć odpowiedzialność za swoje życie, to jest jedna z trudniejszych rzeczy, ale bez niej nie dojrzejemy w wierze. Oczywiście tutaj wrócę do tematu perfekcjonizmu. Nie chodzi o to, że ja teraz muszę wszystko zaplanować, opanować i mieć pod kontrolą. No to nie jest tak, bo to nas wykończy. To jest choroba perfekcjonizmu. Ale też nie jest tak, że nie potrafię, nie umiem, nie mogę, nie nadaję się i żadnego celu nie jestem w stanie sobie postawić i nie jestem w stanie podjąć żadnego ryzyka, bo na pewno się nie uda. Znamy to. Myślę, że spora część z nas ma takich doświadczeń niemało. A to jest moment, weź odpowiedzialność. Samo się nie zrobi. To jest twoje życie. I nie zrzucisz kiedyś winy za to życie na nikogo. I powiesz, Panie Boże, może w innych warunkach albo okolicznościach to by się udało, ale wiesz, to było ciężko. W domu nie było pieniędzy, mama mnie nie kochała, tato bił mnie pasem, potem w szkole mnie nie szanowali, potem nie mogłem skończyć studiów, potem wylądowałem, a potem się zapiłem, tak? No, weź odpowiedzialność za swoje życie. Nikt tego życia za ciebie nie przeżyje. Jednym z elementów tej dyscypliny jest też to, że żyje w prawdzie. To jest to, co Samarytanka usłyszała. Że nieustannie gotowy jestem na takie korekty. Że nie żyję dniem wczorajszym, tylko tym, co biorę jako zespół moich współrzędnych dzisiaj. Co się wydarza. Że nanoszę na ten mój życiowy plan czy mapę te dane. A nie tak, że cały czas jestem w jakimś innym układzie odniesień. I też jestem na tyle mądry, a tego próbowałem was tutaj uczyć, że wszystko jest wielowymiarowe i różnostronne. My czasami mamy dostęp tylko do jednej strony. Dyscyplina to jest zgoda na to, że życie ciągle objawia się, pokazując nam inną twarz. Jest to radość, jest to smutek. Jest to życie, jest to śmierć. Jest to coś, co nas inspiruje i coś, co pozbawia nas motywu. Ale na tym polega to życie w dyscyplinie, że ja to wiem i jestem w stanie to udźwignąć i pomimo tego iść dalej. Zamiast odkładać na później, mówić, że nie ma sprawy, zrobi się, a się nie zrobi. Zamiast się w jakikolwiek sposób znieczulać, czy unikać takich sytuacji, gdzie muszę w końcu się z czymś zmierzyć. Ile prac magisterskich nie napisano, ilu doktoratów nie napisano, bo zabrakło właśnie tego, takiej dyscypliny. bo zabrakło takiej decyzji na swoje własne życie i wzięcie odpowiedzialności za to życie. A potem pozostaje narzekać, pozostaje rodzaj takiego znużenia. To ponoć Dostojewski kiedyś powiedział, że świat nie zginie od wojny, ale zginie od nudy. Kiedy z ogromnego jak świat ziewnięcia wychychnie diabeł. Nie? I to będzie koniec świata. Próbowałem przez te ostatnie dni mówić o radości. Ale nie o takiej łatwej radości. Ale o takiej radości, która jest wynikiem mojego życia. Jest wynikiem spotkania z Bogiem żywym, który przychodzi tak jak chce i kiedy chce. Jest to rodzaj tych smaków radości, które czasami są zadowoleniem z siebie, radością z odnalezienia przyjaźni, ze zrozumienia czegoś, z tego, że dojrzałem w końcu do przyjęcia takiej czy innej sprawy, że widzę ją dzisiaj inaczej. I to są te różne odcienie radowania się. Ale ta najważniejsza radość to jest radość bycia odnalezionym przez samego Boga. A na to mu trzeba pozwolić. To jest jedna, jedyna rzecz, o którą Bóg prosi. Daj się odnaleźć. Żaden ksiądz, żadna najbardziej przekonująca albo taka mocna zakonnica, nikt cię nie zmusi do Pana Boga. Pan Bóg tylko staje przed tobą i mówi: proszę, możesz mnie przyjąć, jeśli chcesz. Amen.